Bezpieczeństwo, siły zbrojne i konflikty na świecie. Sekcja militarna. Leśnik i Goździewicz na podróży bez paszportu.
Witam serdecznie szanownych słuchaczy na kolejnym spotkaniu w ramach sekcji militarnej, czyli pan komandor porucznik rezerwy Wiesław Goździewicz.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry słuchaczom oraz mój szanowny, nieoceniony, znany i lubiany interlokutor Tomasz Leśnik.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do tematu, oczywiście tradycyjnie prośba o lajkowanie, o komentowanie. Jesteśmy ciekaw Państwa podpowiedzi, zapytań, może jakie następne tematy chcielibyście Państwo usłyszeć. Oczywiście subskrypcje do kanału. Natomiast, Panie Komandorze, o czym sobie dzisiaj porozmawiamy? Czyżby temat drony, droniki, szaleństwo medialne, drony lekarstwem na wszystko?
Więc szanowny wybrał temat i określił go mianem dronoza. Więc ponieważ złośliwe ze mnie bydle, to wszyscy wiedzą, a pozwolę sobie na taką lekko ironiczną definicję tegoż zjawiska. Dronoza, czyli łagodne zaburzenie psychiczne, objawiające się tym, iż cierpiący nań uważają, że wszelkiego rodzaju drony są panaceum na wszystko i są w stanie zastąpić wszelkie inne środki, metody prowadzenia walki, systemy uzbrojenia itd., itd. Trochę dronoza przypomina w swojej naturze tak zwany syndrom Münchhausena, ponieważ niejako poprzez projekcję swoich urojeń cierpiący na dronozę de facto dążą do wyrządzenia sobie samemu krzywdy, a właściwie wyrządzenia krzywdy siłom zbrojnym, ponieważ no, nie da się na chwilę obecną systemów załogowych zastąpić jeden do jednego bezzałogowymi, a zwłaszcza jeżeli patrzymy na doświadczenia ukraińskie, aczkolwiek w skrajnym masochizmie, tudzież w dążeniu do pognębienia własnych sił zbrojnych i pozbawienia ich zdolności, realnych zdolności do prowadzenia działań, no można próbować oczywiście zastąpić wszystkie systemy załogowe dronami, ale póki co odbyłoby się to z opłakanym skutkiem. I tyle mojej złośliwości. Na razie oddaję głos szanownemu.
No tak, wstęp rzeczywiście typowo pasujący do naszej audycji, zgodnie z naszą świecką tradycją. I tak, rzeczywiście to jest doprawdy irytujące, jak taki wyrywkowy i bardzo jednostronny przekaz i trafia do ludzi i na podstawie fragmentów, nawet w zasadzie nie fragmentów, tylko okruchów tego, co widzimy z pola walki, są budowane zbyt daleko idące teorie. Natomiast na poważnie, czy drony, ogólnie bezzałogowe statki, czy to powietrzne, czy lądowe, czy jednostki pływające, czy są przydatne? Tak, to oczywiście bez wątpienia. Tutaj nikt poważny nie zaprzeczy temu, że drony są użytecznymi w działaniach sił zbrojnych i są świetnym uzupełnieniem w niektórych zastosowaniach i w niektórych obszarach. Zawsze powtarzam, gdy jest hasło tutaj siły, nasze Wojsko Polskie, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej powinny mocniej wejść w drony, mówię. Tak, ale na przykład jeżeli chodzi o obserwacje, jeżeli chodzi o świadomość sytuacyjną, także na niższych szczeblach, nikt nie zaprzeczy, że drony obserwacyjne różnego, od skali naprawdę mikro, na przykład w siłach specjalnych Hornety chociażby, inne urządzenia, to jest przydatne narzędzie, zdecydowanie. Nikt nie powie, że się nie przyda na przykład czy w walkach miejskich, czy jakimkolwiek, czy na przykład nawet na szczeblu plutonu do korygowania ognia granatnika automatycznego, czy moździerza 60-milimetrowego. Tak, one świetnie się przydają i one będą miały zastosowanie, ale na Boga jedynego nie róbmy z tego jakiegoś fetyszu, że to jest lekarstwo na wszystko i to zastąpi komplementarny rozwój sił zbrojnych, także w zakresie modernizacji technicznej. Wszyscy zachwycają się nieszczęsnymi dronami FPV. Nie zapominając, tak jakby, skąd się wzięła ich popularność medialna? To jest po prostu substytut, mniej lub bardziej udany, innych środków walki, których po prostu stronom zwyczajnie brakuje. Proszę mi wierzyć, wiele pododdziałów ukraińskich, które tam chwalą się użytkowaniem tych dronów FPV, z radością by zamieniło je na ciężkie PPK, PPKN LOS, na dostawy amunicji kasetowej dla artylerii, dla pocisków samocelujących, jako zdecydowanie bardziej efektywnych, efektywniejszych środków rażenia. Drony, czy ogólnie bezzałogowe środki bojowe, mają cały czas wiele ograniczeń, także związanych z walką radioelektroniczną. Tu tego obszarów, które myślę, że warto poruszyć. Po pierwsze, masowe stosowanie dronów wiąże się z na przykład, że po drugiej stronie jest mocno stosowane kompanie, pododdziały rozpoznania radioelektronicznego, gdzie jest polowanie na każdą emisję wykrytą kierunkową i kierowanie w tą stronę na przykład ognia kontrbateryjnego, jako przemielenie obszaru, gdzie jest zarejestrowano emisję jakąkolwiek. Wychodząc z założenia, że coś tam się dzieje, być może jest to transmisja z dronem uderzeniowym, być może jest to transmisja z dronem obserwacyjnym. Na wszelki wypadek okładamy to ogniem obszarowym artylerii, czy to lufowej, czy rakietowej. Dzieje się oczywiście to bardziej w jedną stronę niż w obie, zwłaszcza w obecnej sytuacji materiałowej Sił Zbrojnych Ukrainy. W przypadku wystrzelonego PPK, na przykład takiego jak Akeron francuski, czy użytkowany w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Spike, no poza zarejestrowaniem błysku ewentualnie startowego, chociaż jeżeli on jest odpalany poza na przykład jakiejś górki, spoza zasłony naturalnej, nie do odnotowania, natomiast samo naprowadzanie odbywa się przez kabel światłowodowy, czyli nieprzyjaciel nie ma świadomości, nie zarejestruje w paśmie elektromagnetycznym, w paśmie fal radiowych, faktu, iż takie uzbrojenie zostało przeciwko niemu użyte. Dopiero ewentualnie radary pola walki, środki obrony bezpośredniej mogą wykryć fakt, że taki pocisk nadlatuje i próbować przeciwdziałać, na przykład w systemach aktywnej obrony, z różnym zresztą rezultatem. Odpryskiem dronozy dla mnie jest też z pomysły montowania wszędzie zagłuszarek. Tutaj mieliśmy też taki przykład, nazwijmy go czołgu walki radioelektronicznej, gdzie Rosjanie nad wieżą czołgu zamontowali jakąś platformę, obsadzili ją w zasadzie zagłuszarkami kryjącymi niemal wszystkie możliwe pasma, łącznie tam z jakimś generatorem prądu i tak dalej, rurnikiem paliwa, no że ten czołg miał niszczyć wszystkie drony zbliżające się. No rzeczywiście, obezwładnili. Tylko za przeproszeniem, na polu walki takie urządzenia świecą po prostu jak choinka. Po prostu to jest krzyczenie: walcie tutaj, tu się coś dzieje, tu jest silne promieniowanie radiowe, czyli jest ważny cel, high value target, walić to. Dla mnie to jest droga donikąd. Bezpilotowce, czy bezpilotowe środki bojowe, na pewno poza tymi korygowanymi, jeżeli chodzi o obserwacje, dla mnie tu jest droga rozwoju dla autonomicznych platform, na przykład właśnie zwalczających, które będą się pasywnie naprowadzać na źródła promieniowania elektromagnetycznego, radiowego, i które będą na przykład zwalczać wraże stację zakłóceń. Tu jest zdecydowanie ciekawa opcja. Tutaj już różnego raporty, analizy pojawiały się ponad dekadę temu, ówcześnie na różnym poziomie wykonalności. W tej chwili tak, to jest bardzo ciekawy kierunek. Natomiast to jest fragment, to jest element, który uzupełnia jak najbardziej klasyczne i załogowe środki walki. Drony nie zastąpią nam piechoty zmechanizowanej, która jest niezbędna, bo ktoś na końcu musi wysiąść, pójść z karabinem, z granatem i zająć dany teren. Nie zastąpią nam całkowicie czołgów, nie zastąpią nam w 100% samolotów i wreszcie, nie ostatnie, nie zastąpią nam okrętów. I tutaj myślę, że pan komandor pięknie roztoczy, dlaczego morskie bezzałogowce mogą być cennym uzupełnieniem dla marynarki wojennej, natomiast dlaczego nie mogą być substytutem okrętów, czy to podwodnych, czy nawodnych.
Dobrze, więc ja zacząłbym może od bardziej ogólnego stwierdzenia, że fanaberie czy fantasmagorie pod tytułem bezzałogowce zastąpią nam wszystko. Włożyłbym między takie same bajki jak koncepcję, że lekka piechota z granatnikami pokona ciężkie dywizje zmechanizowane czy pancerne, a czołgi i BWP okopane co 100 metrów wzdłuż wybrzeża na plażę wystarczą do tego, żeby obronić polskie wybrzeże, no to mniej więcej taki sam poziom realizmu w przypadku tak zwanej dronozy. Natomiast zanim przejdziemy jeszcze do tej domeny morskiej, to ja chciałbym zwrócić uwagę na pewne pomijane często w dyskusjach, zwłaszcza na mediach społecznościowych, aspekty dotyczące efektywności wykorzystania tych bezzałogowców, zwłaszcza tych komercyjnych, przerabianych na bojowe, wszelkiego rodzaju bezpilotowców typu FPV, o których no, w mediach społecznościowych mnóstwo materiałów pokazujących, jak to taki dron FPV uzbrojony w głowicę od pocisku typu PG-7W, czyli kumulacyjnego pocisku do RPG-7, niszczy bojowy wóz piechoty, czy transporter typu MTLB i tak dalej, i tak dalej. No, wszystko pięknie, ładnie. No, tych filmików jest mnóstwo, ale nie oglądamy filmików, które obrazują, ile nieudanych ataków tego typu ma miejsce. I niedawno czytałem artykuł, w którym ukraiński żołnierz specjalizujący się właśnie w wykorzystaniu bezpilotowców stwierdza, że średnio może 1 na 10 ataków przy użyciu dronów FPV kończy się sukcesem. A więc jeżeli 1 dziesiąta tego typu bezpilotowców dosięga celu, czy to ze względu na walkę radioelektroniczną, czy to ze względu na różnego rodzaju inne niedoskonałości, no to nam to obrazuje skalę produkcji niezbędną do tego, żeby ewentualnie osiągnąć zamierzone efekty na polu walki. Tutaj pełna zgoda z szanownym przedmówcą, że no, mamy do czynienia, zwłaszcza po stronie ukraińskiej, z pewnego rodzaju substytutem innych środków rażenia, których po prostu stronie ukraińskiej brakuje, takich jak przeciwpancerne pociski kierowane czy precyzyjne pociski artyleryjskie dla przykładu. Tak? Tutaj dochodzimy też do dość niewesołej konkluzji, że większość tego typu rozwiązań, i to nawet niekoniecznie tych produkowanych niemalże chałupniczo przez stronę ukraińską, ale nawet seryjnie produkowanych na zamówienie jedynego supermocarstwa w świecie, potrafią zawieść w środowisku nasyconym środkami walki radioelektronicznej. I tu dość niechlubnym przykładem jest, czy są systemy takie jak amunicja krążąca typu Switchblade, co do której Ukraińcy bardzo niepochlebnie się wypowiadali, jeżeli chodzi o jej, o brak jej odporności na wszelkiego rodzaju zakłócenia radioelektroniczne, w przeciwieństwie do produkowanych przez grupę WB systemów typu FlyEye czy amunicji krążącej Warmate. Tylko od dłuższego czasu właściwie nie oglądamy materiałów z użycia ani Warmate, ani FlyEye. Dlaczego? No bo wysłaliśmy na Ukrainę wszystko, co było w zapasach, a bieżąca produkcja nie wystarcza na pokrycie zapotrzebowania, no bo niestety polski przemysł zbrojeniowy w niektórych obszarach, zwłaszcza tych najbardziej innowacyjnych, w dalszym ciągu przypomina manufakturę i to nie jest przytyk wyłącznie do grupy WB, bo wystarczy spojrzeć, jak wyglądały, czy jak wyglądają do tej pory linie produkcyjne pocisków typu Piorun w MESCO, gdzie produkcja odbywa się w znacznej mierze ręcznie. I tu też właśnie jednym z powodów, dla których nie oglądamy już tylu nagrań z użycia polskich przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych typu Piorun, może być wynikiem tego, że po prostu Ukraińcy wyczerpali zasoby przekazane przez stronę polską, a bieżąca produkcja MESCO nie jest w stanie nadążyć za zapotrzebowaniem, pamiętając również o tym, iż Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała kilka umów na zagraniczne dostawy piorunów, między innymi do Estonii czy do Norwegii. I tu kwestia priorytetów, czy będziemy produkować po to, żeby oddawać za darmo Ukrainie, czy będziemy produkować raczej po to, żeby mieć z tego zysk, sprzedając chociażby Estonii czy Norwegii.
Jedną malutką dygresyjkę. Jeśli co do MESCO, tutaj nie będę się słowem wypowiadał, natomiast jeżeli chodzi o FlyEye, nazwijmy to szczątków informacji publicznych, można odnieść wrażenie, że pewna konfiguracja, między innymi ta, która była przedmiotem ostatniego zamówienia na bodajże 7 zestawów, czyli 28 płatowców, i kolejne przewidywane, one są w zmienionych wersjach, które zdaje się nie są dopuszczone na eksport, także między innymi na Ukrainę, a które uwzględniają pewne modyfikacje i zmiany. Więc tu też jest pytanie, czy grupa WB ma możliwość równocześnie produkowania nowszej i starszej konfiguracji, bo zdaje się, że nowsza nie jest dopuszczona, by, że tak powiem, mogła być użyta na terenie Ukrainy. Przynajmniej biorąc pewną kompilację fragmentów informacji wypowiedzianych zarówno ze strony AU, jak i producenta, można by odnieść takie wrażenie. To tak tylko uzupełniając.
No więc właśnie zdolności przerobu, że się tak wyrażę, polskiego przemysłu zbrojeniowego są ograniczone, ponieważ przez no, dwie ostatnie dekady raczej nie myślono perspektywicznie w taki sposób, żeby faktycznie zwiększać zdolności produkcyjne. I tu niestety no nie jest to zarzut akurat do przedsiębiorstw zbrojeniowych, bo trudno winić je o to, że nie rozbudowują swoich linii produkcyjnych, jeżeli nie mają zamówień oczywiście, tak? Ale rzeczywistość jest taka, jaka jest i no niestety możliwości czy zdolności produkcyjne polskiego przemysłu zbrojeniowego są ograniczone i jest to efektem no, dziesięcioleci zaniedbań. Ale już teraz przechodząc do doświadczeń z Ukrainy. Pan generał Kawoli, pełniący obowiązki czy zajmujący stanowisko sojuszniczego naczelnego dowódcy sił w Europie, czyli SACEUR, a będącym również dowódcą wszystkich amerykańskich sił zbrojnych w Europie, podczas swojego wystąpienia przed Komisją do Spraw Sił Zbrojnych amerykańskiego kongresu, na pytanie dotyczące bezzałogowców odpowiedział no, w sposób, który ja uznałbym za wiadro, za kubeł zimnej wody wylany na głowę, na gorące głowy wszystkich tych, którzy padli ofiarą tak zwanej dronozy, tak? Bo jeżeli na pytanie kongresmena z Massachusetts, który stwierdza, o przecież no, dron za 5000 dolarów wyeliminuje czołg za 5 milionów dolarów, no to przecież to jest niesamowite osiągnięcie, a czy wyciągamy wnioski z tego typu sytuacji na Ukrainie. No więc odpowiedź pana generała Kawoliego była niestety, ale sprowadzająca na ziemię. I to jest wniosek, o którym szanowny wspomniał przed momentem, tak? Że te bezzałogowce stały się substytutem innych zdolności, których po prostu siłom zbrojnym Ukrainy brakuje. I tutaj wprost pan generał Kawoli mówi o tym, że bezpilotowce są używane w celu zastąpienia konwencjonalnej artylerii albo przeciwpancernych pocisków kierowanych, aczkolwiek, i tutaj cytat dosłowny, na razie nie widzimy, aby były w stanie zastąpić skoncentrowany ogień artyleryjski. Na przykład, jeżeli stanowią świetne uzupełnienie tego, co się dzieje na polu walki, o tyle często padają ofiarą walki radioelektronicznej. I tutaj właśnie pocisk artyleryjski, nawet ten z naprowadzaniem precyzyjnym, jest znacznie mniej podatny na środki walki radioelektronicznej niż taki dron typu FPV. Ponieważ pocisk leci trajektorią głównie balistyczną, ewentualnie korekta jego toru lotu przy pomocy systemów GPS może zostać zakłócona, aczkolwiek generalnie tor balistyczny będzie zachowany. W przypadku drona typu FPV, jeżeli zostanie ten kanał łączności z operatorem zakłócony, tracimy kontrolę nad bezpilotowcem i jego użycie staje się właściwie klapą. I o tym też należy pamiętać. Natomiast jeżeli spojrzymy na domenę morską, to jeszcze raz, stanowi to doskonały przykład na to, iż bezzałogowce mają niejako stanowić suplement, a właściwie ersatz, zastępnik zdolności, których brakuje siłom zbrojnym Ukrainy w postaci sił okrętowych. Jeżeli spojrzymy, no bo wszyscy zachwycamy się tymi spektakularnymi sukcesami, no to bo tak, 10 okrętów uszkodzonych albo zatopionych w atakach tego typu bezzałogowców. Ale spójrzmy też, jakie nakłady strona ukraińska ponosi na rozwijanie tego typu urządzeń, ile takich bezzałogowców kieruje do ataku na pojedynczy okręt, jaki jest stopień powodzenia czy stopień sukcesu tych ataków, a jest on relatywnie niewielki. I tutaj nie umniejszając oczywiście osiągnięć strony ukraińskiej, zwłaszcza jeżeli chodzi o koordynację i synchronizację działań, warunków pogodowych, stanu morza i za przeproszeniem przyłapania załogi tego czy tamtego rosyjskiego okrętu ze spuszczoną bielizną, to tak czy inaczej musimy się liczyć z tym, iż jest to substytut zdolności, które powinno mieć liczące się państwo morskie. Już kończąc wypowiedź w tym obszarze, no, przypominał mi się taki komentarz jednego z dość znanych dziennikarzy i autora dość poczytnych powieści, dotyczący tego, jak Rosjanie wykorzystali transporter opancerzony typu MTLB, wyładowany dużą ilością materiałów wybuchowych, zdalnie sterowany do tego, żeby skierować go w stronę linii ukraińskich, zdetonować dużą ilość materiału wybuchowego przy użyciu tego typu zaimprowizowanego środka. Komentarz tegoż dziennikarza sprowadzał się do tego, że Rosjanie posłużyli się metodami takimi jak talibańscy terroryści w Afganistanie. No więc pod wieloma względami metoda ta była absolutnie różna od tego, co robili talibowie w Afganistanie, bo po pierwsze wykorzystano pojazd typowo wojskowy, nie próbowano go kamuflować jako cywilny, to nie był tak zwany SVB-IED, czyli samobójczy, improwizowany ładunek wybuchowy na pojeździe, tylko zdalnie sterowany czy zdalnie kierowany pojazd mający za zadanie dostarczyć materiał wybuchowy na pozycję przeciwnika. Czyli nie było perfidii polegającej na próbie zakamuflowania go jako obiektu cywilnego i nie było też tym bardziej wykorzystania samobójczego operatora. Tak? Więc to nie jest bieda metoda, to jest improwizacja pola walki, tak to należałoby raczej interpretować. Do podobnych zresztą środków uciekają się również siły zbrojne Ukrainy i w tym przypadku raczej nie słyszymy komentarzy drwiących na zasadzie, a bo bieda, metody a la talibowie. Nie, to jest improwizacja, to jest adaptacja, to jest dostosowywanie się do realiów pola walki, to jest również oszczędzanie życia żołnierzy. I tutaj akurat, jeżeli chodzi o systemy bezzałogowe, czy zdalnie kierowane, czy w przyszłości autonomiczne, należy również wziąć ten aspekt pod uwagę, że to jest kwestia minimalizacji ryzyka dla własnych żołnierzy, dla własnych sił zbrojnych, dla własnej siły żywej. Natomiast jeżeli spojrzymy na metody talibów w Afganistanie, no to pierwszy atak na most kerczeński przy użyciu materiałów wybuchowych zdetonowanych na naczepie ciężarówki, no był bardziej zbliżony do tej terrorystycznej taktyki wykorzystania SVBID niż cokolwiek, co widzieliśmy po stronie rosyjskiej, tak? Tym bardziej, że i to jest ten aspekt moralny, który mnie najbardziej osobiście uderza, że wykorzystano nieświadomego, Bogu ducha winnego kierowcę, który był święcie przekonany, że wiezie absolutnie niewinny i bezpieczny ładunek i nie miał absolutnie świadomości tego, że zostanie wykorzystany czy poświęcony w tym ataku. W przeciwieństwie do wyśmiewanych przez tego dziennikarza talibskich terrorystów, którzy do tego typu ataków używali zindoktrynowanych do maksimum, ale jednak ochotników, którzy decydowali się poświęcić swoje życie, żeby stać się tak zwanymi męczennikami, czyli szahidami. Zachowałbym pewne proporcje, jeżeli chodzi o komentowanie wykorzystania systemów bezzałogowych czy zdalnie kierowanych przez jedną i drugą stronę, zwłaszcza, że tak naprawdę obie strony się adaptują, obie strony dostosowują swoją taktykę do realiów pola walki, a strona ukraińska w tym konkretnym akurat przypadku jest niejako zmuszona okolicznościami do sięgania po środki bezzałogowe jako substytut artylerii przeciwpancernych pocisków kierowanych, czy granatników przeciwpancernych, o okrętach nie wspominając. I tu oddaję głos szanownemu.
No tak, jest pełna zgoda. A jeżeli chodzi o tego pracownika mediów i tego przypadku MTLB wyładowanego materiałami wybuchowymi, zdalnie sterowanego, użytego, uwaga, z tego co pamiętam, to był przypadek, gdzie była to próba zniszczenia fortyfikacji polowych, zdaje się. To porównywanie tego do Afganistanu znajduje takim, i że to jest jako wzorzec, to jest dla mnie cokolwiek zaskakujące i dziwne, bo jako żywo przypomina mi się taki pojazd, pan komandor świetnie na pewno pamięta, Goliat się nazywał. Zdaje się, że tak takie jest. Siły zbrojne o nazwie Wehrmacht go używały. Jego głównym przeznaczeniem, jak powstawał, to było właśnie zwalczanie fortyfikacji w celu umożliwienia na przykład potem wejścia piechocie, łatwiejszego wykonania zadania, przełamywania linii obronnych. To ja się mylę, czy czym mi się wydaje?
Nie, absolutnie. No, więc to jest niejako kontynuacja pomysłu, który jest no, stary jak świat niemalże, tak? Bo jeżeli spojrzymy, dokładnie, to jest podstęp w pewnym sensie, owszem, ale również kwestia oszczędzania własnych sił, tak? Bo jeżeli możemy wykorzystać pojazd bezzałogowy czy zdalnie sterowany do wykonania zadania, które inaczej należałoby, trzeba byłoby wykonać siłami drużyny piechoty, która przeniesie na, jak jej się uda oczywiście, na miejsce określoną ilość materiałów wybuchowych, żeby je zdetonować dla zniszczenia fortyfikacji. To jeżeli mamy do wyboru wykorzystanie zdalnie sterowanego bezzałogowego środka, ryzykowanie życiem i zdrowiem własnych żołnierzy, dla mnie wybór jest oczywisty. Podobnie zresztą chociażby z systemem Głuptak, opracowanym przez Politechnikę Gdańską na potrzeby polskiej marynarki wojennej, a służącym do detonowania wybuchowych pozostałości wojennych zalegających na dnie Bałtyku. No oczywiście można tę samą pracę wykonać przy pomocy nurków minerów, którzy założą ładunki wybuchowe w odpowiednich miejscach, ryzykując swoim zdrowiem i życiem. Pytanie, po co, jeżeli to samo zadanie wykona bezzałogowy pojazd podwodny, jednorazowego użytku oczywiście, ale zrobi to bez narażania życia i zdrowia marynarzy. Więc ja bym patrzał właśnie na użycie tego typu zdalnie kierowanych czy bezzałogowych systemów jako środka do oszczędzania zdrowia i życia, aniżeli sposobu czy powodu do wyśmiewania czy wykpiwania tego typu podejścia. Ale tutaj jeszcze,
dokładnie.
Skoro
no i
mówimy
przede
o...
wszystkim to nie ma kamuflowania, że ten pojazd bezzałogowy, tak wracając do tego MTLB czy jego praprzodka Goliata, jest to pojazd ewidentnie wojskowy, który nie udaje, nie wiem, taksówki, nie udaje cywilnego pick-upa, nie udaje niczego innego, tylko jest to ewidentnie, co prawda oczywiście zamaskowany, pokryty na przykład kamuflażem i tak dalej, ale jak najbardziej typowy pojazd wojskowy, który w rozpoznaniu wzrokowym zostanie jednoznacznie sklasyfikowany jako cel dozwolony do zwalczania, że mamy do czynienia z celem typowo militarnym.
Tak
Który,
jest,
co
więc
prawda,
tutaj...
jest wypełniony materiałem wybuchowym, no jest to pewna niespodzianka, może podstęp, ale nie mamy tu, nie wiem, udawania, tak jak w przypadku tego mostu, kamuflowania się pod pojazdem cywilnym, więc dla mnie
więc
sprawa
tutaj właśnie...
oczywista i nawiązywanie do talibów do Afganistanu jest, znajduje jako co najmniej piramidalną, by to
Więc tutaj...
delikatnie ująć.
Tutaj pojawia się właśnie kwestia różnicy między podstępem wojskowym, który zgodnie z prawem konfliktów zbrojnych jest absolutnie dozwolony, a tak zwanym wiarołomstwem, które stanowi zbrodnię wojenną. Więc podstęp wojskowy, w tym kamuflaż, w tym na przykład maskowanie, w tym fałszywa korespondencja radiowa dla przykładu, jest absolutnie dozwolony, ponieważ nie stwarza pozorów, że dany obiekt będący de facto środkiem prowadzenia walki, podlega ochronie jako obiekt cywilny albo osoba cywilna, tak? Więc na tym polega w dużym uproszczeniu różnica między podstępem wojskowym a wiarołomstwem. Więc jeżeli pojazd cywilny wykorzystujemy w celach wojskowych jako broń, jako środek do zabijania lub ranienia kombatantów przeciwnika, a żeby się nie zorientowali do ostatniej chwili, to jest wiarołomstwo i to stanowi zbrodnię wojenną. Ale tutaj jeszcze, ponieważ no, czas nas troszeczkę goni, to nasycenie pola walki na Ukrainie systemami bezzałogowymi, umożliwiającymi przekaz niemalże na żywo obrazu w czasie rzeczywistym, to też spowodowało, iż do opinii publicznej dotarło wiele, no, z mojej zawodowej perspektywy, niepokojących, żeby nie powiedzieć bulwersujących obrazów, w których tego typu bezpilotowce wykorzystywane są do bezpardonowego polowania na personel medyczny, nawet ten tymczasowy, na rannych, do dobijania rannych po obu stronach pola walki. Więc po obu stronach, aczkolwiek, i to jest dla mnie szczególnie niepokojące, częściej czy więcej tego typu nagrań pojawia się po stronie ukraińskiej, między innymi dlatego, że cenzura po stronie rosyjskiej mimo wszystko jest zdecydowanie bardziej ścisła i bezwarunkowa. Ale do czego zmierzam? Nagrania tego typu wrzucane do sieci mogą stanowić materiał dowodowy w sprawach dotyczących popełniania ewidentnych zbrodni wojennych. Bo ewidentną zbrodnią wojenną jest atakowanie kombatantów przeciwnika, którzy znajdują się w stanie tak zwanym hors de combat, czyli są wyłączeni z walki z powodu na przykład ran odniesionych w poprzednich atakach. A tego typu sytuacji w nagraniach pojawiających się w różnych kanałach komunikacji społecznej w internecie jest mnóstwo. Mnóstwo jest również nagrań dokumentujących atakowanie noszowych, niosących rannych żołnierzy po obu stronach pola walki oczywiście, czy wręcz personelu medycznego, albo ambulansów, tak? I pan Damian Duda, znany wszystkim słuchaczom zapewne, mówił wprost o tym, iż polowanie na medyków stało się niejako powszechne w wojnie na Ukrainie i odbywa się niestety po obu stronach. I tu narażając się po raz kolejny na zarzut symetryzmu, ale tu w tym przypadku akurat jestem zdania, iż nazywanie mnie symetrystą w tym kontekście jest raczej komplementem aniżeli zarzutem, prawo konfliktów zbrojnych jest symetryczne. Wiąże równo i tak samo obie strony konfliktu i nie rozróżnia między agresorem a obrońcą. Te same obowiązki, te same zobowiązania dotyczą zarówno atakujących, jak i obrońców, tak samo agresora, jak i ofiarę agresji, jeżeli chodzi o siły zbrojne. Dużym zaniepokojeniem obserwuję zjawisko, które no, można nazwać relatywizmem moralnym, ponieważ gdy ataki na personel medyczny, czy noszowych, czy rannych, wykonywane są przez bezpilotowce używane przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, no to słyszymy powszechne głosy potępienia i bulwersacji, i bardzo słusznie. Natomiast gdy to samo odbywa się po drugiej stronie barykady, że się tak wyrażę, no to bardzo często jest poparcie, przyklaskiwanie albo wręcz rubaszny rechot z tego, że kolejny ork, jak to się określa, został wyeliminowany w sposób absolutnie sprzeczny z prawem konfliktów zbrojnych, a wręcz momentami stanowiący zbrodnię wojenną. Więc to rozpowszechnienie bezpilotowców ma również ten efekt, iż potencjalny materiał dowodowy w sprawach dotyczących zbrodni wojennych popełnionych przez obie strony wojny na Ukrainie jest dostępny właściwie od ręki. I tu też należy sobie zdawać sprawę z tego, iż publikowanie tego typu materiałów może w przyszłości przynieść konsekwencje karne. Paradoksalnie, biorąc pod uwagę fakt, iż Federacja Rosyjska nie uznaje jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego, a strona ukraińska uznała jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego, może się okazać, iż pierwszym oskarżonym, który stanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze z powodu zbrodni wojennych popełnionych w trakcie wojny na Ukrainie, będzie niestety członek Sił Zbrojnych Ukrainy prędzej niż członek Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. A i o tym
niestety
też należy pamiętać.
No tak, i ja powiem szczerze, dla mnie atakowanie celowe, zaznaczam słowo celowe, personelu medycznego, atakowanie celowe rannych, ewakuacji medycznej, miejsce opatrywania rannych, to jest coś absolutnie niedopuszczalnego w każdą stronę. I jeżeli tutaj osoby, które by chciały wejść w takie śmieszki, proponuję wyobrazić siebie samym, będąc ewakuowanym, nie daj Boże, z pola walki rannym, że raczej chcielibyście mimo wszystko wtedy być przeżyć, tak? Proszę uruchomić wyobraźnię w drugą stronę. Abstrahując od spraw etycznych i prawnych, atakowanie ewakuacji rannych, środków ewakuacji medycznej, z punktu widzenia ekonomii wojny, czyli już takiego bardzo bezdusznego patrzenia na konflikt, jest całkowitym i totalnym bezsensem i absurdem. Ponieważ jeżeli dokonamy pełnej eliminacji żołnierza, i tutaj niestety, tak jak widzimy, że kwestia ewakuacji później ewentualnych zabitych po stronie rosyjskiej różnie wygląda, to w zależności od pododdziałów to Również Rosjanie angażują do tego środki i się tym przejmują. Jest wielokrotnie mniejsza, jeżeli w ogóle nieprzyjaciel do jej przystąpi, niż próba ewakuacji rannych. Tutaj zauważmy, zawsze się dzieje, to angażuje ratownika, angażuje noszowych. Zużywane są środki opatrunkowe, które, proszę mi wierzyć, zawsze są deficytem na polu walki. Nie ma czegoś takiego, że jest za dużo medykamentów, środków opatrunkowych. W ogóle na wojnie nie ma sytuacji, że jest czegoś za dużo. Wojna jest nieustannym balansowaniem na krawędzi deficytów różnych środków, z którymi wiąże się prowadzenie walki. I teraz, jeżeli obezwładnimy siłę żywą nieprzyjaciela, zostanie ona ranna, to jest tak, zaangażowani zostaną do jednego rannego, na przykład zostanie zaangażowanych dwóch, trzech do jego ewakuacji, czyli oni już są wyłączeni z walki. Ewakuują go na punkt opatrunkowy. Stamtąd, na przykład ciężej ranny, kolejne środki zostaną zaangażowane do ewakuacji go do szpitala medycznego, czyli zużywane jest paliwo, zaangażowany jest personel, zużywane są wszystkie środki, tymczasem zabity, no dobra, no jest zabity, no trwale wyłączony z walki, ale ten ranny ciężko też może być dłużej wyłączony z walki, a poza tym w międzyczasie angażuje innych żołnierzy, którzy w tym czasie nie mogą walczyć, czyli de facto raniąc jednego wyłączamy z walki na jakiś czas co najmniej kilku żołnierzy. Tu są różne przeliczniki, są różne analizy, akurat w źródłach publicznych, jawnych, teraz sobie w tej chwili nie potrafię przypomnieć. Kiedyś Amerykanie chyba w czasie wojny w Wietnamie podawali tam liczbę około 6-1, ale to było moim zdaniem zaniżone i to nie odpowiadało prawdzie.
Mały wtręt tutaj, więc generalnie przyjmuje się, że jeżeli chodzi o względnie nowoczesne siły zbrojne, ewakuacja medyczna, leczenie, rehabilitacja i tak dalej, to pochłania mniej więcej, czy angażuje 8 członków personelu do ewakuacji i leczenia jednego ciężko ranionego kombatanta. Więc z punktu widzenia ekonomii pola walki, ranienie przeciwnika jest bardziej opłacalne niż jego zabicie.
Oczywiście. Patrząc na zegar, dobijamy do końca. Nie dokończyliśmy tematu dronów. Myślę, że gdzieś w kolejnych audycjach będziemy to kontynuować. Szanowni słuchacze, serdecznie dziękujemy za odsłuchanie tego odcinka podcastu. Zapraszamy do zalajkowania, do subskrypcji, komentarzy. Postaram się też być aktywni i odpowiadać na ten. Tak więc bardzo dziękujemy za spotkanie. Pan komandor porucznik rezerwy Wiesław Goździewicz.
Dziękuję Państwu serdecznie, dziękuję mojemu interlokutorowi. Ja tylko takim jednym zdaniem podsumowania, uzupełnienie, a nie substytut, jeżeli chodzi o bezzałogowce. I dziękuję szanownemu Tomaszowi Leśnikowi za poprowadzenie kolejnego odcinka. Ciąg dalszy nastąpi.
Tak jest. I ja, czyli Tomasz Leśnik, dziękuję panu komanderowi jak zawsze za miłą, sympatyczną rozmowę i mam nadzieję, że wiele z Państwa z niej wynieśliście. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.